Drodzy bracia i siostry, mamy dzisiaj kolejny dzień adwentowych rekolekcji w tym kościele. Ja chciałbym pozostać dalej przy tym temacie miłosierdzia, o którym zaczynałem mówić wczoraj. Też było wspomniane, że miłosierdzie łączy się z pewną postawą człowieka, która jest odpowiedzią na wezwanie dane przez Boga. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz w niebie. I to zdanie było także tym tytułem, mottem, które papież wykorzystuje w tej bulli na rozpoczęcie roku jubileuszowego, roku miłosierdzia. Człowiek miłosierny żyje w ciągłym oczekiwaniu miłosierdzia dla samego siebie. Z jednej strony chce być miłosiernym dla innych. Z drugiej strony oczekuje miłosierdzia od Boga i od ludzi dla siebie samego. Tutaj by to zobrazować. Myślę, że dobrze się posłużyć pewnym przykładem ze Starego Testamentu. Pewnie dobrze znacie historię króla Dawida. I jest taki moment, kiedy przeciwko temu królowi powstaje jego własny syn, Absalom. Zaczyna się bunt. I Dawid wiedział, jaki jest Absalom. Wiedział, że trzeba uciekać z Jerozolimy. Wiedział, że jeśli zostaną, nie ujdą przed mieczem Absaloma. Wtedy zabiera swoich najbliższych, swój orszak i uciekają z Jerozolimy. Ale po drodze jest pewne ważne wydarzenie. Wtedy, kiedy Dawid posuwa się ze swoimi ludźmi w wąwozie, na skraj tego wąwozu wychodzi pewien człowiek. I on zaczyna obrzucać Dawida kamieniami, błotem, przeklinać go. Krzyczy, że Dawid jest krwawym człowiekiem, jest winny krwi Saula i jego rodziny. Obraża, wyzywa króla. I wtedy jeden ze sług Dawida, jeden z synów Serui, mówi do Dawida: Panie, pozwól, a pójdę i przebiję tego zdechłego psa dzidą. I Dawid odpowiada: zostaw. Bo jeśli Pan Bóg pozwolił mu przeklinać mnie, niech przeklina. Może Bóg się ulituje nade mną, wejrzy na moje uniżenie. I Dawid jest królem, który w pewien sposób zna naturę Boga. Dawid rozumie, chociaż jeszcze tego nie wyraża w słowach, to co później powie święty Tomasz z Akwinu, że miłosierdzie jest właściwością Boga. W miłosierdziu wyraża się Jego wszechmoc. I to pokazuje też, że miłosierdzie Boże nie jest znakiem słabości Boga, ale jest cechą wszechmocy. Podobnie też człowiek. Okazując miłosierdzie, nie staje się kimś słabym, ale mocnym. Miłosierdzie będzie pokazywać wewnętrzną siłę, wewnętrzną moc człowieka. Ci, którzy są słabi, którzy się boją, nie są w stanie być miłosierni. I Bóg zawsze też będzie się objawiał w ludzkiej historii jako bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny. W Starym Testamencie do opisu natury Boga używać się będzie dwóch słów: cierpliwy i miłosierny. Dalej też będzie się mówić: nieskory do gniewu i przebaczający. I ja chciałbym się dzisiaj zatrzymać, tak jak zapowiedziałem wczoraj, na tej drugiej grupie ludzi, która przychodzi na pustyni do Jana Chrzciciela, która pyta o to, co mamy robić, co mamy czynić. Tą drugą grupą ludzi są celnicy. I oni otrzymują odpowiedź, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka bardzo prostą. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Ale by zrozumieć, czym jest ta odpowiedź, trzeba zobaczyć, kim jest celnik. Celnicy są grupą wyróżnioną. Wyróżnioną w społeczeństwie. Po grecku nazywano ich teleonai, poborcy podatków. I oni się zajmują tym, by zbierać podatki dla rzymskich namiestników. I wcale nie cieszą się dobrą reputacją. Dla Żydów ich zajęcie jest czymś niegodnym i zdradliwym. Być celnikiem to znaczy być kimś, kto się odżegnał od swego narodu, od swojej religii. Ich naród będzie ich uważał za ludzi straconych i zatraconych. Jednak w tym momencie, w którym uczy Jan Chrzciciel, oni go nie tylko słuchają i pytają, ale też, jak powie Ewangelia Łukasza trochę później, przyjmują chrzest Janowy. I cały lud, który go słuchał, nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Są więc w Ewangelii Łukasza tymi, którzy doświadczają łaski nawrócenia. Nawet dochodzi do tego, że Jezusa zaczynają nazywać przyjacielem celników. Jednak to bycie celnikiem w czasach Jezusa, w czasach Jana Chrzciciela ma swoje znaczenie. Celnik jest obrazem, jest pewną figurą człowieka, który ciągle chce się bogacić. Chce zdobywać dobra materialne. Dla pieniądza jest gotowy uczynić wszystko. Współpracować z okupantem, porzucić praktykowanie swojej religii, stracić reputację i zaufanie. Nie zależy mu zupełnie na jego rodakach. Najczęściej sensem życia dla celnika staje się pomnażanie swego bogactwa. On chce mieć coraz więcej. Materialny dobrobyt dla niego zawsze będzie stał na pierwszym miejscu. Jest kimś, kto musi żyć w dostatku. On nie zaakceptuje ubóstwa, musi we wszystko opływać. I każda większa miejscowość, każde miasteczko miało swojego celnika albo swoich celników. By być celnikiem, powinien się był wyzuć ze współczucia. Nie mogło go przejmować to, że ktoś cierpi. Celnik na wszystko spoglądał przez jeden pryzmat, pryzmat pieniądza. I dla niego zawsze było ważne to, co ja z tego będę mieć, co mogę z tego uzyskać. I on gdzieś głęboko wyznawał, że muszę mieć zysk. Bez zysku nie był w stanie nic uczynić. I to zysk jest tym wewnętrznym motorem działania celnika. Darmowość dla niego była całkowicie wykluczona. I ja dodam, że my się mylimy, jeśli myślimy, że celnicy należeli tylko do epoki rzymskiego panowania w Izraelu. Pośród nas może być wielu celników. W każdym z nas może być ukryta jakaś cząstka celnika. W każdym z nas może być to głębokie pytanie, a co ja z tego będę mieć? Ile na tym mogę zarobić? Co za to otrzymam? Ktoś kiedyś napisał, że ludzie często wypowiadają takie zdania: muszę to kupić, muszę to mieć. I ten ktoś mówił, że za nimi ukrywa się grzeszne pragnienie człowieka, którym jest chciwość. I czymże ta chciwość jest? Bo chciwość w jakiś sposób istotny należała do celnika. Jeśli będziemy przeglądać podręczniki chrześcijańskiej moralności, to trafimy na takie określenie. Jest nią nieuporządkowana chęć posiadania posiadłości lub bogactw. I z niej też będą wypływać inne grzechy. Zatwardziałość serca, niepokój, nieuporządkowana troska w odniesieniu do dóbr doczesnych, przemoc w zdobywaniu dóbr, kłamstwo, podstęp. I by to jeszcze lepiej zobaczyć, myślę, że warto się odnieść do takiego opowiadania Tołstoja, które być może wielu z nas zna. Ile człowiekowi ziemi potrzeba? Ja przeczytałem je bardzo dawno temu, w oryginale, po rosyjsku. Już wiele szczegółów nie pamiętam. ale zostało mi przesłanie tego opowiadania. I jest to historia pewnego człowieka, który żyje gdzieś w drugiej połowie XIX wieku na zachodnich rubieżach rosyjskiego imperium, czyli gdzieś na naszych ziemiach. I ten człowiek jest zarządcą majątku. I ciągle marzy o tym, żeby mieć swoją ziemię, żeby na niej gospodarować, dorabiać się. I w pewnym momencie wypowiada jedno zdanie. Byleby mieć tylko dużo ziemi. I to sobie dodaje, że usłyszał to szatan i powiedział, dobrze, chcesz ziemi, ziemią cię pokonam. Po pewnym czasie historia tego człowieka zaczyna się zmieniać. Ktoś mówi mu, że trochę w głąb Rosji on może kupić swoją ziemię. On wtedy sprzedaje to, co ma, bierze swoje pieniądze i przesuwa się na wschód i tam gdzieś kupuje ziemię. Jest już wtedy dziedzicem, kimś, kto ma swoje. Na tym gospodaruje, ale tej ziemi mu ciągle mało, za mało. On chciałby mieć jej o wiele więcej. I wtedy ktoś mu mówi, że w głębi Rosji, w kraju Burjatów, może otrzymać ziemi tyle, ile zechce. Ja nie pamiętam, czy on tą ziemię miał kupić za jakieś niewielkie pieniądze, czy mógł dostać za darmo. I wtedy on sprzedaje znowu to, co ma, bierze swoje pieniądze i udaje się do kraju Burjatów. Idzie do starszych tych rodów i pyta o ziemię. Oni mu odpowiadają, że mogą mu dać tyle, ile jest w stanie wziąć. To, co może otrzymać, to, ile będzie w stanie obejść w ciągu jednego dnia. Jemu się ta idea bardzo podoba, jest nią zauroczony. Dla niego to coś wspaniałego. I następnego dnia wyrusza razem z Burjatami na pewne wzgórze, wtedy, kiedy schodzi słońce, i zaczyna iść. Tą ziemię, którą on obejdzie, ten krąg, który zatoczy, ona będzie należeć do niego. Na początku idzie bardzo energicznie, jest bardzo żwawy, poruszony tym wszystkim. Cały czas też obserwuje słońce, gdzie ono jest. Wtedy, kiedy jest południe, wie, że musi już robić koło, wracać. Zaczyna zakręcać, ale czuje się już bardziej zmęczony. Iść mu coraz trudniej. Też przeszkadza mu słońce. Po południu czuje się jeszcze bardziej zmęczony. Chce mu się pić. Widzi, że nie może iść tak szybko. I późnym popołudniem widzi z daleka znowu tych Burjatów. I oni dają mu jakieś znaki. A ci Burjaci mówią do niego, szybciej, wracaj, bo nie zdążysz. I on znowu próbuje przyspieszyć. Jest mu coraz trudniej, jest coraz bardziej zmęczony. Powoli się do nich zbliża. Ale czuje, że wszystko się w nim kotłuje. Przychodzą jakieś dziwne myśli. Nie wie, co się dzieje. I znowu się zmusza do wysiłku. W pewnym momencie widzi tych Burjatów i słyszy, jak oni krzyczą, wymachują rękoma. A oni chcą mu powiedzieć, szybciej, wracaj, bo nie zdążysz. On próbuje przyspieszać, zmusza się do wysiłku i w pewnym momencie pada martwy ze zmęczenia. I to opowiadanie kończy się tym, że Burjaci biorą go, biorą jego ciało i niosą w pewne miejsce, gdzie już kilku było zakopanych. Tam go pochowali. I to opowiadanie dobrze pokazuje, ile tak naprawdę człowiekowi potrzeba i co może z nim zrobić chciwość. Jaka ona jest? Jeśli my będziemy czytać uważnie Stary Testament, to możemy się przekonać, że w wielu miejscach potępia on tych, którzy pragną coraz większego bogactwa i równocześnie nie przejmują się losem innych. I w obronie tych słabych, tych, którzy się nie potrafią obronić, staje sam Bóg. Czyni to przede wszystkim przez swoich proroków, którzy w mocnych słowach będą wzywać chciwych do zmiany postępowania, zmiany stylu życia. I tradycja Kościoła bardzo mocno uwrażliwiała na ten grzech. Z samego początku. Kiedyś pewien mnich Ewargiusz z Pontu, który umarł pod koniec IV wieku, zauważył, że pierwszymi demonami, które występują przeciwko ascetom do walki, są demony obżarstwa, chciwości i pychy. I ten sam mnich, gdy pisał wskazówki dla innych mnichów, stwierdza, że najpierw trzeba się wyzbyć pragnienia pieniędzy. I on mówił, ponieważ jedynie ubóstwo pozwala czynić wszystko w sposób wolny. I to prawda, że chciwość jest czymś, co paraliżuje człowieka, co czyni go człowiekiem niewolnym. Ktoś z nas powie, dobrze, ale to było dobre dla pustelników, ascetów, tych mnichów, którzy byli na początku. Ale ja muszę zarabiać, muszę się troszczyć o siebie, muszę myśleć o przyszłości. Ktoś, kto ma jakiś prywatny interes, powie, ale muszę ciągle walczyć, bo konkurencja mnie pokona. I nie tylko chrześcijaństwo uznawało chciwość za poważny występek. Nawet Cyceron, który umarł 40 lat przed Chrystusem, mówił, że nie ma gorszej wady od chciwości. Podobnie też sądzili inni filozofowie epoki starożytności. Człowiek współczesny często wydaje się uganiać za tym, co pozwala mu pomnażać to, co posiada. I nawet jest tak, że wielu chrześcijan będzie to uważać za pewną zaletę, cnotę. Do naszego Kościoła wdarło się też to myślenie, które mają protestanci, że bogactwo jest znakiem błogosławieństwa Bożego. Że jeśli się ktoś bogaci, to znaczy, że Bóg mu błogosławi. Ale zawsze jest pytanie, co z tego pomnażania dóbr mają ci, którzy są potrzebujący, którzy żyją obok, którzy mają elementarne problemy z przetrwaniem, którzy są słabi. Ja myślę, że jedną z takich ważniejszych rzeczy, którą udało nam się zrobić wtedy, kiedy byłem w Caritas w Tbilisi w ciągu tych ostatnich 5 lat, to wolontariat. To niezbyt wielka grupa młodych ludzi miejscowych, którzy są gotowi poświęcić swój czas, swoje siły, niekiedy nawet swoje skromne środki na to, by pomagać tym, którzy potrzebują, biednym. Niektórzy z nich pokazują, że są z tego powodu bardzo zadowoleni. Cały czas widzą sens tego wszystkiego. Nawet walczą o to, żeby przyciągnąć do tego innych. Żeby razem z nimi pracowali inni. I dodam też jeszcze, że chciwość ma różne imiona, różne twarze. Nie zawsze chodzi o dobra materialne. Jest chciwość doznań duchowych, chciwość doznań cielesnych, chciwość przyjemności. Są też tacy, którzy są chciwi życia wolnego od trosk, zmartwień, obowiązków. Na Kaukazie często widzę, że wielu młodych ludzi chce ciągle rozrywki, rozrywki, rozrywki. I celnik to człowiek, który w jakiś sposób zbiera to wszystko w sobie. Ale jeszcze więcej. On często ma w sobie to, co papież pokazuje w tym orędziu na rok jubileuszowy. Ma w sobie obojętność, którą upokarza. Myślę, że pamiętacie, że ostatni list papieża na Wielki Post był o obojętności. Ojciec Święty pokazywał, czym ona jest. I też pokazywał drogi, jak się bronić przed obojętnością. Co trzeba robić, byśmy się nie pogrążyli w obojętności? I też ma w sobie przyzwyczajenie, które znieczula ducha i nie pozwala odkrywać nowości. Oraz cynizm, który niszczy. I też ja bym chciał dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Że celnik to jest ktoś oddany korupcji. Być może my myślimy, że korupcja to branie łapówek. W rzeczywistości jest to coś większego, głębszego. I w tej bulli na rozpoczęcie roku jubileuszowego papież bardzo mocno piętnował korupcję. Mówił, że jest to gnijąca rana społeczeństwa, która jest ciężkim grzechem, który woła do nieba, ponieważ niszczy fundamenty życia społecznego i osobistego. I dalej też korupcja nie pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją, ponieważ w swojej bezwzględności i chciwości niszczy projekty słabych i miażdży najbiedniejszych. Korupcja to zło, które się zagnieżdża w codziennych gestach, a potem rozrasta się w publicznych skandalach. Korupcja jest uporczywym trwaniem w złu grzechu, który chce zastąpić Boga iluzją pieniądza jako pewną formą władzy. Ja kiedyś, kiedy trafiłem do Baku, do Azerbejdżanu w 90-tych latach, to mogłem zobaczyć ogrom korupcji, który był wtedy w tym kraju. I kiedyś pewien z moich znajomych pokazał mi takie miejsce, gdzie ludzie bezrobotni, mężczyźni, stali i czekali na pracę. W zasadzie w każdym z większych miast na Kaukazie jest takie miejsce, gdzie bezrobotni stoją i czekają, żeby ktoś ich wziął do roboty, żeby im dał pracę. Często jest tak, że czekają bez skutku. Niekiedy nawet cały tydzień. I w tym miejscu wtedy stało kilkudziesięciu mężczyzn. I ten mój znajomy powiedział mi pewną ważną rzecz. Że codziennie od tych ludzi rano, kiedy oni przychodzą, podjeżdża policja. I każdy z nich musi zapłacić za to, że stoi w tym miejscu. Jeśli nie zapłaci, to go wyganiają. Nie ma prawa stać. I ta korupcja naprawdę niszczyła biednych. Ale ten biblijny celnik ma też szansę do nawrócenia. Papież mówił, że to właśnie jest odpowiedni moment na zmianę życia. To jest czas, żeby pozwolić poruszyć swoje serce. W obliczu popełnionego zła, nawet w przypadku ciężkich przestępstw, nadszedł czas, aby wysłuchać płaczu osób niewinnych, ograbionych z majątku, z godności, z uczuć, z samego życia. Ja byłem przez 5 lat w Abchazji. Pojechałem tam 5 lat po wojnie domowej, ale mogłem zobaczyć, jakie były skutki tego wszystkiego. Mogłem widzieć wielu ludzi skrzywdzonych, ograbionych. Mogłem słuchać rodzin tych, którzy stracili swoich bliskich. Spotkałem przynajmniej 5 kobiet, których mężów rozstrzelano. Niekiedy tylko za to, że byli Gruzinami na przykład, albo na odwrót. Spotykałem ludzi, którym takiego mężczyznę, któremu odbito nerki, bo nie chciał oddać telewizora. Spotykałem też takich, którzy tracili wszystko, co posiadali. Kiedyś poznałem taką pielęgniarkę, która w tym czasie, kiedy było natarcie na Suchumi, uciekła ze szpitala w tym, co miała na sobie, w fartuchu. Nie mogła wrócić do domu, zebrać jakichkolwiek rzeczy. Długo też nie wiedziała, co się dzieje z jej bliskimi. Ale musiała to robić, by ocalić życie. Kiedyś też spotkaliśmy taką kobietę. Ona miała na imię Nina, była polskiego pochodzenia. I ta kobieta po wojnie straciła swoje mieszkanie. W czasie wojny to mieszkanie zostało zdewastowane, rozbite. Wyłamano okna, drzwi, zniszczono je. I wtedy, kiedy ona mieszkała u swojej przyjaciółki, to mieszkanie zajęli inni. I nie chcieli jej zwrócić, nie chcieli jej wpuścić z powrotem. Myśmy próbowali jej pomagać. Ona nie miała gdzie mieszkać. I było nawet tak, że jeden sąd przyznał, że to jest jej mieszkanie, trzeba je oddać. Drugi sąd przyznał, że to jest jej mieszkanie, trzeba je oddać. Ale ci ludzie nie mieli żadnego zamiaru tego robić. Było nawet tak, że przyszli naciskać na nas, że nie mamy prawa tej kobiecie pomagać. Nie mamy prawa jej bronić. Oni nam mówili, wtrącacie się w nasze sprawy. Ja mówiłem, co mi zrobicie? My będziemy tej kobiecie pomagać. Przyjdziecie z kałasznikowym? I oni mi wtedy mówili, zobaczysz jeszcze. Zobaczysz, kim są zamtariowcy. To była taka rodzina, która walczyła na wojnie. I tego mieszkania nie zwrócili. I nikt nie był w stanie nic zrobić. My później z seminarzystami mogliśmy na jednych wakacjach, gdy oni przyjechali na praktykę, odbudować takie rozwalone pomieszczenie w ogrodzie. Dał je pewien człowiek. Zrobiliśmy dach, okna, drzwi. Wstawiliśmy trochę cegieł. Uzupełniliśmy mury. Później zrobiliśmy łóżko, miejsce do... Też do tego, by sobie coś ugotowała. Zrobiliśmy jej światło. I ona tak w tym mieszkała kilka lat. Ale nikt nie był w stanie zwrócić jej mieszkania, które jej odebrano. I to była też korupcja taka głęboko przejmująca. Ona była tylko jednym z przykładów takiego człowieka. I też do tych, którzy są w jakiś sposób dotknięci korupcją, jest skierowane to wezwanie na otwarcie się na doświadczenie miłosierdzia. I papież mówił, że to doświadczenie miłosierdzia nie powinno pozostawić nikogo obojętnym. Też niektórzy celnicy są tego przykładem. Oni przychodzą słuchać nauki Jezusa. I już nawet w pewnym momencie postawi celnika jako pewien wzór, przykład szczerej, błagalnej modlitwy. Modlitwy grzesznika, który wyjdzie ze świątyni usprawiedliwiony. Też jeden z nich, jeden z celników stanie się apostołem, bliskim uczniem Jezusa. I inny celnik, Zacheusz, myślę, że bardzo interesujący, będzie chyba do końca świata przykładem kogoś, kto się nawrócił. I Zacheusz jest też postacią bardzo ciekawą. On wtedy, kiedy się nawraca, mówi dwie ważne rzeczy. Połowę swojego majątku rozdaje ubogim. I w Izraelu było tak, że by być nazwanym człowiekiem sprawiedliwym, trzeba było rozdać 20% tego, co się posiadało, biednym. I ktoś taki już zawsze był nazywany sprawiedliwym. Był to przykład, dowód tej najwyższej sprawiedliwości człowieka. Zacheusz mówi 50%, połowę. Przekracza to prawo. Ale mówi też jeszcze inną ważną rzecz. Mówi, jeśli kogoś skrzywdziłem, oddaję poczwórnie. I gdybyśmy chcieli zajrzeć dokładniej w ten tekst oryginalny, to zobaczylibyśmy, że tam nie ma słowa skrzywdziłem. Tam jest słowo ograbiłem. W Izraelu było tak, że wtedy, kiedy ktoś chciał brać zastaw, to nie miał prawa wejść do domu. Musiał czekać przed domem, aż drugi wyniesie mu z domu, co zechce. Taki zastaw, który go w końcu zadwoli. Ale dom był pewnym miejscem zamkniętym, intymnym i nie można było tam wejść z jakąś formą przemocy. Zacheusz, kiedy mówi, jeśli kogoś ograbiłem, to znaczy, że on grabił, że wchodził przemocą do domu, zabierał drugiemu człowiekowi to, co do niego należało. I on powie, zwracam poczwórnie. Ale należy się domyślać, że jeśli on tak mówi, to znaczy pozwala drugiemu człowiekowi wejść do swojego domu i pokazać, to jest ta rzecz, którą mi zabrałeś siłą. Pozwala się biednemu osądzić. I on mówi, jeśli coś takiego będzie, to ja oddam temu człowiekowi 4 razy więcej. I Zacheusz jest nie tylko człowiekiem, który się nawraca, zmienia postępowanie, ale jest też człowiekiem, który zaczyna przykładać rękę do miłosierdzia. Daje jakby zupełnie inne miejsce biednemu. Daje mu zupełnie inne prawa. Bo miłosierdzie też oznacza uznać prawa biednego. I jeszcze wróćmy do tej odpowiedzi, którą daje Jan Chrzciciel celnikom. Nie pobierajcie niczego ponad to, co wam wyznaczono. Gdzie jest korupcja? Wtedy, kiedy ktoś z nas próbuje otrzymać za swoją pracę o wiele więcej niż się należy, niż ona jest warta. Kiedy ktoś z nas próbuje sprzedać coś, co ma, za cenę o wiele wyższą. Kiedy ktoś z nas oszukuje drugiego i sprzedaje mu coś, co nie ma wartości. Kiedy ktoś z nas przecenia swoją pracę. Sprzedaje coś, co nie ma jakości. Coś, co nie ma ilości. Próbuje wykorzystać niewiedzę drugiego człowieka. Ja pamiętam, w jaki sposób oszukiwano mojego następcę w Suchumi. On nie znał się na budowlance. Ja miałem trochę więcej doświadczenia. Długie lata mi przychodziło zawsze coś remontować, budować i tak dalej. I pamiętam, jak robotnicy, niektórzy majstrowie robili z nim rozliczenia. Potrafili policzyć za to samo 3 razy. I to jest korupcja. Ktoś z nas, kto to robi, jest człowiekiem skorumpowanym. Może w małym stopniu, ale jest. Ktoś, kto próbuje otrzymać to, co mu się nie należy, jest skorumpowany. I dlatego ci celnicy otrzymują to polecenie, to wskazanie od Jana. Nie pobierajcie niczego więcej ponad to, co wam wyznaczono. I ja myślę też, że to słowo trzeba się przyjąć. Po to, by wchodzić w miłosierdzie. By stawać się człowiekiem miłosiernym. Nasze miłosierdzie bardzo często się przejawia w tej sprawiedliwości względem drugiego. Jeśli jej nie mamy, odcinamy się od miłosierdzia.